czyli potwierdzenie swojej obecności, stwierdzam, że 19 osób jest zalogowanych, czyli 19 osób, 20 już w tej chwili, czyli osiągnęliśmy kworum, który pozwala mi na wznowienie po przerwie 24 sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam, że przerwanie sesji nastąpiło w trakcie drugiego czytania 18 punktu porządku obrad dwa dni temu w punkcie dotyczącym projektu uchwały nr 237/07 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów. Nastąpiło to po przegłosowaniu poprawek, a w trakcie głosowania projektu uchwały w całości stwierdziłem brak kworum. Ta sytuacja zmusiła mnie do ogłoszenia przerwy. W związku z tym wznawiam sesję w tym punkcie i w tym momencie. Zatem przystąpimy do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Wszystkich Państwa radnych proszę do sali sesyjnej. Zgłosił się Pan Radny Przemysław Foligowski. W jakiej sprawie? Proszę o udzielenie głosu.
Panie Przewodniczący, prosimy o dosłownie 1-2 minuty przerwy przed tym głosowaniem. W imieniu klubu.
Znaczy, mieliśmy przerwy 2 dni. W związku z tym nie widzę powodu, żeby ogłaszać w tej chwili przerwę. Rozumiem, że Pan Radny chce się odwołać do zwyczaju, który w tej Radzie panuje, mianowicie, że na wniosek klubu przerwy się udziela, ale jak mówię, po trzydziestu kilku godzinach ogłaszać w tej chwili przerwę wydaje mi się niezasadne, dlatego ja tej decyzji nie podejmę, odwołam się do decyzji Rady. Zatem przegłosujemy wniosek Pana Radnego Foligowskiego o ogłoszenie w tej chwili przerwy. Proszę o ekran do głosowania.
Panie Przewodniczący,
będziemy głosować wniosek Pana Radnego Foligowskiego o ogłoszenie przerwy. Głos Pana Foligowskiego był głosem za. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za ogłoszeniem w tej chwili przerwy? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 7 głosów za, 16 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada nie zgodziła się na ogłoszenie w tej chwili przerwy. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 237. Pan radny zabiera głos bez udzielenia głosu, natomiast poinformuję. Ordynacja wyborcza nie pozwala mi w tej chwili na udzielenie głosu komukolwiek, ponieważ jesteśmy w drugim czytaniu projektu uchwały. Drugie czytanie projektu uchwały, w drugim czytaniu Rada zajmuje się dyskusją nad zgłoszonymi propozycjami poprawek, przegłosowaniem tych poprawek i przegłosowaniem projektu uchwały w całości. W związku z tym z przyczyn formalnych nie mogę udzielić nikomu głosu. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Głosujemy projekt uchwały nr 237. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosu. Rada głosuje. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się, 4 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów. Chciałbym stwierdzić, że głosy, które tutaj padały, nie są protokołowane, natomiast chciałbym prosić również Radę, wszystkich członków Rady, o powstrzymanie się od uwag, które mogą zostać uznane za obraźliwe. Nie przystoi to godności tego miejsca. Chciał głos zabrać w tej chwili pan radny Wojciech Kręglewski? Nie. Chciała zabrać głos pani radna Katarzyna Kretkowska? Pani radna Katarzyna Kretkowska, proszę udzielić głosu pani radnej.
Panie przewodniczący, ja rozumiem,
po głosowaniu.
Ja rozumiem, że byliśmy w trakcie, czy przed głosowaniem, ale bo w tym momencie przerwaliśmy sesję po głosowaniu nad poprawką. Ale jeżeli prawdą jest, że ci Państwo zostali zaproszeni na naszą sesję, to niezręcznie wypadło to, że no, nie daliśmy im głosu. Po co żeśmy ich zapraszali?
Ja rozumiem.
To naprawdę niezręcznie wypadło.
Ja rozumiem, ja rozumiem wątpliwości pani radnej, natomiast ja jestem skrępowany ordynacją proceduralną i statutem miasta Poznania, które pozwoliły mi tylko w ten sposób postępować. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja muszę powiedzieć, że państwo pokazaliście dzisiaj, jak tworzycie społeczeństwo obywatelskie bez obywateli. Bo nawet tym obywatelom, starszym osobom, które dzisiaj tłumnie przyszły na sesję Rady Miasta, aby być obecnym przy podejmowaniu tej uchwały, nie daliście dojść do głosu przed podjęciem tej uchwały. My chcieliśmy konsultacji z nimi, żeby poznać głos, czy popierają to rozwiązanie, czy widzą jakieś alternatywy. Przecież gdyby poparli to rozwiązanie, my również byśmy poparli ten projekt uchwały, wsłuchując się w ich głos. A Państwo nawet nie daliście im dojść do głosu. Jestem oburzony tym, panie przewodniczący, i uważam, że tak nie można postępować, jeżeli chce się budować społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pański głos zostanie zanotowany w protokole. Natomiast jeśli Państwo pozwolą mi zabrać dwa słowa powiedzieć, jest mi przykro, że tak się stało, natomiast intencją Rady, jak się okazało bez głosu sprzeciwu, było powołanie Rady Seniorów. Ja jestem skrępowany statutem i regulaminem, nie mogłem udzielić głosu nikomu w dyskusji w tym punkcie, natomiast sądząc po oklaskach, które słyszałem po podjęciu uchwały, Państwo, którzy przyszli, są zadowoleni z tego stanu rzeczy, że Rada Seniorów została powołana. Pani radna Maria Nowicka.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Ja chciałabym po pierwsze odnieść się do wypowiedzi Pana Poligowskiego, Pana Radnego Poligowskiego i zwrócić uwagę, że nie dzieje się tu nic, co by mogło uchybiać procedurze, co by mogło postawić w wątpliwość fakt, że Rada Seniorów została powołana w sposób prawidłowy i powołana w interesie ludzi starszych, po to, żeby służyć tym ludziom starszym. Wyrażana wielokrotnie wątpliwość, w szczególności przez pana radnego Poligowskiego i jego kolegów, niektórych, o tym, że nie było konsultacji, jest nieprawdą. Wyjaśniałam to już na sesji wtorkowej. Niemniej panowie ciągle podtrzymują, powiedzmy, tą kłamliwą swoją wersję. I żeby raz na zawsze przeciąć te dywagacje, chciałam pokazać. Tutaj jest zaproszenie. Zaproszenie to skierowane było do 80 ponad podmiotów pracujących na rzecz seniorów. zaproszenie na spotkanie w dniu 29 sierpnia. Spotkanie to odbyło się. Na spotkaniu tym uczestniczące osoby były poinformowane o trwających pracach w sprawie powołania Rady Seniorów i różnych, i także innych jeszcze wysłuchały informacji, które można było seniorom przekazać po to, żeby byli lepiej zorientowani, po to, żeby mieli lepszą wiedzę, po to, żeby przemawiając poprzez swoje organizacje trafniej artykułowali swoje potrzeby i oczekiwania. Myślę, że to ostatecznie rozstrzygnie i ostatecznie zakończy te kłamliwe niestety wypowiedzi tutaj niektórych z Państwa i przykro, że ciągle takie są. Myślę, że to już po raz ostatni. Pokazuję również listę obecności na tym, że...
Pani Maria, chciałbym poprosić, że w tej chwili jesteśmy w takim trybie, że głos do protokołu po głosowaniu akceptuję, natomiast nie prowadzimy już żadnej debaty, dlatego
mówiąc o tym,
prosiłbym o dokończenie.
Chciałam wyjaśnić również gościom, że nieprawdą jest, jakoby tutaj po prostu powołano Radę Seniorów bez konsultacji z ludźmi starszymi i bez uwzględnienia ich poglądu na tą sprawę. W tym miejscu chciałabym zakończyć te wyjaśnienia, a dopowiedzieć chciałabym tyle, że serdecznie dziękuję wszystkim, którzy chcieli, wszystkim seniorom i wszystkim przedstawicielom różnych organizacji, które zjawiły się dzisiaj na sesji po to, żeby być obecnymi przy uchwalaniu tak ważnego dokumentu, który ma siłę sprawczą, bo powołuje Miejską Radę Seniorów, a ta Rada będzie pracować dla dobra seniorów, w interesie seniorów i tylko taki cel będzie miała. Serdecznie dziękuję za przybycie przedstawicielom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest to, wiadomo, przedstawicielstwo ogromnej liczby seniorów. Serdecznie dziękuję za przybycie również pani prezes hospicjum. Serdecznie dziękuję za przybycie pani prezes Towarzystwa Vis Vitalis i szeregowi przedstawicieli różnych klubów seniora zrzeszonych zarówno w Związku Emerytów i Rencistów, jak i przy spółdzielniach mieszkaniowych, jak i przy parafiach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapisały się 3 osoby do głosu. Chciałbym wiedzieć, w jakim trybie. W tej chwili jesteśmy po głosowaniu, przed kolejnym punktem. Jedyny tryb, w którym się to może odbywać, jest złożenie głosu do protokołu. Pan radny już jeden głos złożył. Następny, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dziękuję, że dzisiaj w trakcie uchwalania tego projektu uchwały są na sali seniorzy, bo we wtorek, kiedy państwo chcieliście podjąć tą uchwałę, seniorów nie było. Chcieliście podejmować tą uchwałę przy pustej sali, teraz przynajmniej są seniorzy, którym nie daliście prawa zabrania głosu. Nie wiem z jakiego powodu. To nie jest tak, panie przewodniczący, że względy proceduralne to uniemożliwiły, bo wnioskodawczyni mogła wycofać projekt uchwały na 2 tygodnie, byłaby opinia Komisji Spraw Społecznych, można by to skonsultować z seniorami, nie byłoby żadnego problemu i my byśmy naprawdę ten projekt poparli, bo przecież ideę popierają wszyscy z nas, tylko sposób jej przyjmowania, kiedy osoby starsze, które wiadomo, jak są często traktowane i w Urzędzie Miasta, i w innych urzędach, traktuje się po raz kolejny w podobny sposób na tej sali, że nie daje im się nawet dojść do głosu. I pan przewodniczący robi wszystko, ignorując głosy radnych, ignorując nawet głos o przerwę, kiedy my tą przerwę chcieliśmy mieć po to, żeby w te dwie minuty chociaż zapytać o głos seniorów, to pan przewodniczący poddaje pod głosowanie takie wnioski, żeby nam zamknąć usta i starszym osobom zamknąć usta. Uważam to za niedopuszczalne. Ja mam naprawdę duży szacunek dla osób starszych i duży szacunek też dla działalności pani radnej Nowickiej. Tylko dlaczego pani radna tego nie przedstawiła dwa dni temu? Tych list, z jakimi organizacjami to było konsultowane? Dlaczego tego nie było w uzasadnieniu projektu uchwały? Skąd my mamy to wiedzieć, jeżeli pani radna tego nie przedstawia i dopiero teraz nam to pokazuje? No jeżeli nie mieliśmy tej informacji, to byliśmy przekonani, że żadnego takiego spotkania nie było. Pani radna teraz dopiero nam o tym mówi. Uważam, szanowni państwo, na przyszłość naprawdę nauczmy się inaczej pracować nad tym, żeby budować społeczeństwo obywatelskie. Razem z obywatelami, tak żeby obywatele wiedzieli o tym, co my robimy i żeby w tym współuczestniczyli, a nie byli gdzieś obok i żeby odbierano im prawo głosu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Poligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Tak, chciałem głos do protokołu. Dwa zdania dosłownie. Po pierwsze, ja również cieszę się, że chociaż dzisiaj w obecności seniorów pani radna Nowicka, radna wnioskodawca wobec tego projektu uchwały przedstawiła nam tę informację. Ja rozumiem wciąż i tak też interpretuję zdanie pani radnej, że konsultacje czy rozmowa na temat tego zamysłu, ponieważ toczyła się w trakcie przygotowań, dotyczyła konkretnego pomysłu, a nie konkretnego projektu. I to różnicę uważam, że należy dostrzec, ponieważ cały czas debata o opinię i o wyrażenie poglądu środowisk seniorów wobec projektu, o którym debatujemy, dotyczy konkretnego projektu, a nie pomysłu. I to jest pierwsze zdanie. A drugie zdanie, z przykrością przyjmuję fakt, że pan przewodniczący złamał obowiązującą dotąd zasadę, że na wniosek klubów ogłasza się przerwę. Rozumiem, że jest to wyraz pewnego dążenia pana przewodniczącego do innego prowadzenia obrad rady i z tym nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się pogodzić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja liczyłem, że zaoszczędzimy sobie tych słów po ogłoszeniu wyniku wyborów i że będziemy mogli przejść do porządku dziennego nad faktem stworzenia ram prawnych do powołania Rady Seniorów. Zarzucacie pani radnej Nowickiej, że nie potrafiła wyartykułować rzeczy, które w tej chwili niby mają świadczyć przeciwko niej. Natomiast panowie, pani radna Nowicka, która podjęła wysiłek stworzenia ram prawnych pod stworzenie Rady Seniorów, pracuje nad tym projektem od początku kadencji. Nie ukrywała tego, nie robiła to w sposób tajny, tylko prowadziła to w sposób publiczny. Zresztą choćby świadczy o tym to spotkanie, na które się powołuje, na które zaprosiła 80 organizacji reprezentujących interesy seniorów. Każdy z państwa, którzy jesteście tak wrażliwi na sprawy seniorów, mogliście wesprzeć panią radną Marię Nowicką, którą ja podziwiam za konsekwencję i upór w realizacji tego zamierzenia. Prosiłbym, żeby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Rada Miasta nie powołała dzisiaj Rady Seniorów. Rada Miasta Poznania uchwaliła uchwałę, która umożliwia powołanie Rady Seniorów. I ja nie partycypuję do tego, żeby seniorom wyznaczać osoby, które będą w tej Radzie Seniorów interesy seniorów reprezentować. O tym, kto będzie reprezentował w Radzie Seniorów środowisko seniorów, zadecydują sami zainteresowani. I chciałbym, żeby to było głośno powiedziane, dlatego że państwo próbujecie sugerować, że coś na tej sali odbyło się wbrew interesom środowiska seniorów. Celowo przeprowadziliśmy debatę po wyborach parlamentarnych, mimo że projekt był gotowy już dużo wcześniej. Nie przewidzieliśmy wszakże jednego, że państwo radni, przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość, zareagujecie na wynik wyborów jak kogut, któremu ucięto głowę.
Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, żeby brać udział w pracach nad projektem uchwały i w spotkaniach, które są organizowane, po pierwsze trzeba mieć wiedzę o takowych spotkaniach, a ta wiedza powszechną nie była. Ja jestem z wielkim uznaniem dla całej pracy pani Nowickiej, nie tylko już w Radzie Miasta, ale także wcześniejszej pracy i pod wrażeniem wysiłku, który włożyła w pracę nad tą uchwałą. Tego nikt nie neguje. Nam chodzi o coś innego, że tak naprawdę dlaczego dopiero dzisiaj są zaproszone na tą salę osoby reprezentujące organizacje seniorskie. One powinny być w momencie, kiedy pierwotnie ta uchwała miała być przez Radę przyjmowana. To jest ich święte prawo, dlatego że ta uchwała dotyczy ich żywotnych interesów. Organizacji, która ma ich żywotnych interesów bronić i ich interesy reprezentować. I ten warunek nasz, który stawialiśmy 2 dni temu, został dzisiaj spełniony. Z tego względu się cieszymy. Niestety nie dopuszczono tych osób do głosu. To już, że tak powiem, składam na sumienie Państwa, którzy podjęliście tę decyzję. Ja się cieszę, że te osoby tu są. Mam nadzieję, że w dalszych pracach przy powstawaniu Rady Seniorów będą traktowane znacznie poważniej, niż to miało miejsce do tej pory. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystko głosy złożone do protokołu po wyniku głosowania w punkcie 18. Otwieram punkt 18a. Jest to projekt uchwały, projekt stanowiska o numerze 245/07 w sprawie organizacji w Poznaniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku. Projekt stanowiska przedstawi pan prezydent Maciej Frankiewicz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt stanowiska mówi o woli zorganizowania w Poznaniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Jest to impreza sportowa organizowana po raz pierwszy. Przed kilkoma miesiącami informacje o tym, że możliwość organizacji takich zawodów istnieje, dotarła do Poznania. Wykazaliśmy zainteresowanie, złożyliśmy wstępną deklarację woli ubiegania się o organizację tych igrzysk. Te zawody organizowane będą w roku 2010. Są one przeznaczone dla młodych sportowców do lat 18. Impreza zakłada organizowanie zawodów sportowych w 26 dyscyplinach sportowych. Takimi warunkami, które trzeba spełnić, to możliwość przeprowadzenia tych zawodów, możliwość zakwaterowania młodych sportowców w ilości około 4 tysięcy, łącznie z osobami towarzyszącymi to jest około 5 tysięcy osób. Zawody powinny być przeprowadzone w miesiącach letnich. Powinny być tak przygotowane, aby wszystkie dyscypliny rozgrywane były w promieniu 20 km. Po wstępnej analizie możemy stwierdzić, że Poznań jest w stanie przygotować się do tego typu igrzysk. Delegacja Poznania brała udział w warsztatach szkoleniowych dla miast, które wyraziły zainteresowanie organizacją. Te warsztaty odbyły się we wrześniu tego roku. Po tych warsztatach przygotowaliśmy kompletne dokumenty związane z aplikacją. Te dokumenty muszą być złożone w dniu jutrzejszym w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie. Te dokumenty wymagały wskazania dokładnie obiektów sportowych, bazy, w jaki sposób chcemy wszystko zabezpieczyć, również gwarancje rządowe. I w tej chwili wszystkie niezbędne gwarancje rządowe mamy przedstawione. Brakuje nam jeszcze 2 ostatnich podpisów pani premier, wicepremier Gilowskiej i pana ministra Stasiaka. Mamy nadzieję, że do dnia jutrzejszego te ostatnie deklaracje również uzyskamy i komplet dokumentów będziemy mogli jutro przekazać do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Oczywiście istotnym elementem złożenia tej deklaracji jest wyrażenie przez Radę Miasta woli ubiegania się. Chciałbym w tym momencie prosić o to, aby Rada Miasta to stanowisko przyjęła. Wydaje się, że chociaż nie jesteśmy faworytem, bo rywalizujemy o tą imprezę z takimi miastami jak choćby Moskwa, Ateny, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, miasta wielokrotnie większe od Poznania, to jeżeli uda nam się tą imprezę uzyskać, będzie to na pewno spory spory element sukcesu miasta, jego promocji. Elementem promocji jest już na pewno ubieganie się o Igrzyska Olimpijskie Młodzieży. Jeszcze raz przypomnę, organizowane po raz pierwszy.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan przewodniczący komisji Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, można powiedzieć, że urzędnicy są od tego, żeby wykonywać swoją pracę. Ja jednak muszę to powiedzieć, ponieważ byłem na tym szkoleniu, wiem, jaki to był ogromny materiał, w związku z tym chciałbym wyrazić uznanie wydziałowi, który w ciągu miesiąca potrafił te materiały skompletować, a było to, z tego co się orientuję z materiałów, bardzo trudne, bardzo skomplikowane i bardzo czasochłonne, także wyrazy uznania dla wydziału. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu stanowiska? Pan Paweł Wosicki w imieniu klubu? Proszę? W imieniu klubów nie ma. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Paweł Wosicki, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, znaczy mam tylko takie pytanie, jakie koszty ze strony miasta się zwiążą z tym, z tą imprezą, czy jakieś też opłaty partycypacyjne, czy jakieś jeszcze inne koszty? Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy w poprzedniej bodajże kadencji, czy nawet jeszcze wcześniej proponowałem, by Poznań jako cel znalazł organizację Igrzysk Olimpijskich, tych dla dorosłych w 2032 roku, było bardzo wielu sceptyków i chyba część radnych była najbardziej sceptyczna, bo wówczas wielu dziennikarzy z całej Polski do mnie dzwoniło i oni byli przekonani, że jak Poznań postanowi zorganizować te igrzyska w 2032, to zorganizuje. Dzisiaj tak naprawdę to my się coraz bardziej do tych igrzysk zbliżamy, tak? Bo najpierw uniwersjada, teraz igrzyska dzieci i młodzieży i podejrzewam, że za parę lat wyjdziemy z projektem, a może rzeczywiście o te igrzyska olimpijskie, no i znowu by wyszło, że miałem rację. To jest taka pierwsza sprawa. Druga sprawa, no wrócę jednak do tej nieszczęsnej makietki, bo rzeczywiście, no uniwersjady raczej szans nie mamy dostać, bo ciągle jeździmy z tą samą makietką i ta makietka jest już po prostu znana. Natomiast rzeczywiście tutaj jest pewna szansa i należy to przegłosować. Ta szansa jest duża, bo po prostu tam jeszcze naszej makietki nie znają. I jak pan prezydent pojedzie i rozwinie i pokaże tą makietkę, to będzie to dla nich szok, bo makietka rzeczywiście jest no, wspaniała. I może się tak zdarzyć, że dostaniemy organizację tej imprezy. Gorzej będzie z wykonaniem tego, co jest na makietce, ale to będziemy się martwić wówczas, kiedy imprezę dostaniemy. Także jak najbardziej za, tam jeszcze nie znają naszej makietki i ta makietka może rzeczywiście zdziałać cuda. Także myślę, że wszyscy tu poprzemy i jestem za tym, żeby jak najbardziej to zgłoszenie poprzeć.
Dziękuję. Panie prezydencie, czy można prosić o odpowiedź?
Spróbuję wyjaśnić, jak wygląda z finansowaniem i z kosztami związanymi z organizacją tych igrzysk. Tutaj, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to brakuje nam dwóch takich bardzo istotnych obiektów. To jest stadion, na którym mogłoby się odbyć rozpoczęcie i zakończenie igrzysk. Koszty rozbudowy tego stadionu to jest, szacujemy, 400 milionów złotych i byłby to koszt olbrzymi, gdyby nie to, że to jest stadion piłkarski, który tak i tak realizujemy na potrzeby Mistrzostw Europy w piłkę nożną Euro 2012. I drugi taki obiekt to jest kompleks basenów, który musimy również zrealizować i który również jest w planach. W tej chwili przygotowujemy się do ogłoszenia po raz drugi przetargu. Jest szansa na to, że w tym drugim przetargu znajdziemy wykonawcę, bo pewne rzeczy, które były zgłaszane, uwzględniamy w procedurze i wydaje się, że część wykonawców, którzy z pewnych powodów nie przystąpili do przetargu, tym razem będą mogli wystartować. Są również niebagatelne koszty organizacji samej imprezy. Będziemy dążyć do tego, aby te koszty zbilansować, żeby doprowadzić do tego, aby były one zbilansowane na zero. musimy wtedy pozyskać i sponsorów, i reklamodawców, i uzyskać, zakładamy uzyskać dotacje i z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i ze środków budżetu państwa. Dotychczasowe zaangażowanie i Ministerstwa Sportu, i Polskiego Komitetu Olimpijskiego no daje takie realne podstawy, aby zakładać, że będzie to możliwe. Na pewno, jeżeli uzyskamy tą imprezę, będziemy to traktować, że jest to impreza nie miasta Poznania, ale naszego kraju, bo jej organizacja i przygotowanie przekracza możliwości pojedynczego samorządu. Przepraszam, że mówię tak bardzo ogólnie, ale na tym etapie niewiele więcej jesteśmy w stanie dodać.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem będziemy mogli przystąpić do głosowania. Przypominam, że stanowiska głosujemy od razu w jednym głosowaniu. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa do sali sesyjnej. Proszę o przygotowanie ekranu do głosowania. Głosujemy stanowisko, projekt stanowiska 245/07 w sprawie organizacji w Poznaniu Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tego stanowiska, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada to stanowisko podjęła. Dziękuję bardzo. Proszę zaznaczyć w protokole obecność Pani Radnej Rotnickiej w czasie tego głosowania. Zamykam punkt 18a. Przystępujemy do punktu 19, a jest to informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania za pierwsze półrocze 2007 roku. Tę informację przedstawi pani skarbnik Barbara Sajnaj. Bardzo proszę.
Prezydenta miasta przedstawię Państwu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. W trakcie przedstawiania tej informacji będę wspomagała się prezentacją, która zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze w latach 2005 oraz 2007, jak również pokażę Państwu, ponieważ mamy już miesiąc październik, a w zasadzie koniec tego miesiąca, przedstawię Państwu również zaktualizowaną informację dotyczącą wykonania ważniejszych remontów i wydatków majątkowych za 9 miesięcy. 31 sierpnia, zgodnie z artykułem 198 ustawy o finansach publicznych, prezydent miasta przedłożył informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta. Po tym terminie informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj Państwu ją prezentujemy na wyraźne życzenie Pana Radnego Szymona Szynkowskiego-Welsenga, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przechodząc już do meritum, budżet miasta w pierwszym półroczu zmieniany był trzykrotnie, jeden raz uchwałą Rady Miasta 22 maja oraz dwukrotnie zarządzeniem prezydenta miasta na koniec każdego kwartału, to jest na 31 marca i 30 czerwca. Prezydent zarządzeniami dokonał zmian w planie dotacji przekazanych miastu na zadania własne i zadania zlecone, urealniając tym samym ten plan z planem dysponenta. W wyniku prowadzonych zmian, nie wiem, coś nie funkcjonuje, technika zawiodła. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów w pierwszym półroczu został zwiększony o kwotę ponad 86 milionów złotych, to jest do kwoty 2 miliardy 157 milionów, a wykonanie dochodów za pierwsze półrocze wynosiło 49,1%. Do kasy miasta wpłynęła kwota ponad 1,058 mld. Wykonanie dochodów, jak Państwo widzicie, w 2007 roku było o 6 punktów procentowych wyższe niż w 2006 i na poziomie zbliżonym do roku 2005. Jak Państwo później zobaczycie, w 2006 roku niższe były po prostu w tym okresie wpływy ze środków unijnych. Wydatki natomiast zostały zwiększone w pierwszym półroczu o kwotę ponad 172 miliony złotych do kwoty 2 miliardy 347, a zostały wykonane na poziomie 35,7%. Ten poziom wykonania wydatków zbliżony jest do wykonania wydatków za rok 2006 i nieco niższy niż w pierwszym półroczu 2005. Poniżej prezentujemy Państwu kwotowe wykonanie budżetu za pierwsze półrocze w latach 2005-2007. W tabelce zamieszczona jest również informacja, że pierwsze półrocze zamknęliśmy nadwyżką budżetową w wysokości ponad 220 milionów złotych, a wskaźnik zadłużenia liczony do planowanych dochodów na koniec pierwszego półrocza wyniósł ponad 27,8% i był niewiele wyższy niż w roku 2006, ale już zdecydowanie niższy niż w roku 2005. Głównym źródłem dochodów miasta są wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pierwsze półrocze dochody z tego źródła zostały wykonane na poziomie 48,7%, to jest o ponad 6 punktów procentowych więcej niż w latach ubiegłych. Ponad 56% wykonanie dochodów odnotowaliśmy również z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych. Osiągnięty poziom wykonania jest wyższy niż w 2006 roku i podobny do wykonania za rok 2005. Taki poziom wykonania za pierwsze półrocze tych dochodów może być po pierwsze wynikiem utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej, po drugie podwyższenia podstaw opodatkowania w związku z uznaniem przez ustawodawcę dodatkowej kategorii kosztów prowadzenia działalności za koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Więcej niż w latach 2005-2006 uzyskaliśmy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W pierwszym półroczu do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 57% planu. Taki poziom wykonania jest przede wszystkim wynikiem większej dyscypliny płatniczej. Mniej udzielamy ulg, co zresztą zauważyła komisja rewizyjna w swoim protokole, jak również ten wyższy poziom wykonania może być wynikiem tego, że coraz częściej osoby fizyczne przekazują pełną kwotę w pierwszym terminie płatności, jak również nie bez znaczenia są czynności windykacyjne podejmowane przez służby finansowe. Jak wynika z zestawienia, wyższe niż w latach poprzednich uzyskaliśmy również wpływy z majątku miasta. Po pierwsze dlatego, że myślę, że ustawodawca wycofał się z obciążenia podatkiem VAT należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, stąd więcej środków pozostawało w kasie miasta. Nie musieliśmy się dzielić VAT-em z budżetem państwa. Jak również w pierwszym półroczu odnotowaliśmy wzrost wartości sprzedawanych nieruchomości. Natomiast zdecydowanie wyższe, jak widać na tym slajdzie, mamy wykonanie niż w latach poprzednich. Za pierwsze półrocze mamy wykonanie w pozycji wpływy z funduszy unijnych. Nie prezentujemy tutaj Państwu wpływów z tytułu dotacji i subwencji, a więc dochodów redystrybuowanych z budżetu państwa, ponieważ one zostały wykonane, podobnie jak w latach poprzednich, na poziomie ponad 50%. Na wydatki w pierwszym półroczu, jak już wcześniej mówiłam, wydaliśmy ponad 35,7% planowanej kwoty, a więc na poziomie zbliżonym niż w 2006 i nieco mniej niż w 2005. Poniżej w tabeli prezentujemy Państwu również kwotowe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze w latach 2005-2007. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, w pierwszym półroczu wydaliśmy prawie 47,6% zaplanowanej kwoty. I jak widać, poziom wykonania tej grupy wydatków nie odbiega od lat poprzednich, co oznacza, że nie odnotowaliśmy większych zakłóceń w realizacji i finansowaniu zadań publicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta i jednostki powiązane z budżetem. Jeżeli chodzi o wydatki remontowe, za pierwsze półrocze wykazują one niski poziom wykorzystania środków, także w porównaniu z latami poprzednimi. Jednak stopień zaangażowania środków wynikający z zawartych umów jest już dużo większy i to jeszcze Państwu pokażę w dalszym części swojej prezentacji. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, wykonanie za pierwsze półrocze wynosiło ponad 17,5%, co oznacza, że było znacznie wyższe niż w roku 2006, ale porównywalne do roku 2005. Poziom wykonania wydatków w kolejnych latach przyjętych do prognozy pokazuje, że niskie wykonanie ich akurat w 2007 roku nie jest czymś nadzwyczajnym, bo w zasadzie w budżecie normą jest, że szereg zadań w pierwszym półroczu jest na etapie przetargów czy zawierania umów. To też jeszcze Państwu później pokażę. Inaczej zupełnie przedstawia się poziom wydatków, wykonania podatków, wydatków remontowych i majątkowych, jeżeli do wykonania kasowego dodamy kwoty wynikające już z zawartych umów z wykonawcami. Wówczas zaangażowanie, jak Państwo widzicie, w przypadku remontów wynosiło już ponad, za pierwsze półrocze wynosiło 34,4%, natomiast w przypadku wydatków majątkowych ponad 60%. Ten wykres, jeżeli jeszcze można na chwilę powrócić do niego, w zasadzie wykazuje, że w 2007 roku stan zaangażowania środków na wydatki majątkowe w pierwszym półroczu był najwyższy. Wydaje się, że sytuacja ta jest zadowalająca, biorąc pod uwagę to, że budżet był uchwalony 1 marca, a więc w trakcie trwania już roku budżetowego, co w przypadku rozpoczynania nowych zadań ma bardzo istotne znaczenie. Przypominam, że w poprzednich latach budżet był uchwalany w grudniu. Nie bez znaczenia w tym roku jest dla poziomu zaangażowania środków ma bieżąca sytuacja na rynku wykonawczym. W związku z boomem inwestycyjnym obserwujemy sytuację, że zainteresowanie inwestorów ofertami miasta jest czasami mniejsze, a co ciekawe, oferty bardzo atrakcyjne są często oprotestowywane przez strony przegrywające, a co najczęściej wiąże się z ponownym ogłaszaniem przetargów. Również nie bez znaczenia dla poziomu zaangażowania inwestycji pozostaje wzrost cen materiałów, towarów czy robocizny, co sprawia, że wartość składanych ofert bardzo często przewyższa wartości planowane w budżecie, a to skutkuje następnie potrzebą ogłaszania kolejnych przetargów powiązanych najczęściej z korektą budżetu. Ponieważ jesteśmy już w październiku, a często Państwo wskazywaliście obawy w zakresie stanu realizacji wydatków remontowych i majątkowych, pokażemy Państwu dodatkowo wykonanie tych pozycji za 9 miesięcy. Wykonanie ważniejszych remontów jest znacznie wyższe niż w analogicznych okresach lat poprzednich. W zakresie wydatków majątkowych poziom wykonania jest bardzo zbliżony do lat poprzednich. Kolorem takim bladozielonym pokazaliśmy, że faktyczne wykonanie jest w zasadzie wyższe o 2%, ponieważ w planie wydatków zapisane są również rezerwy majątkowe. Wielkość rezerwy majątkowej wynosi 22%, jak również w planie wydatków majątkowych została zapisana kwota 18 milionów złotych na budowę oddziału zakaźnego przy ulicy Kurlandzkiej. To 18 milionów złotych musiało zostać wprowadzone do budżetu do budżetu roku bieżącego z przyczyn formalnych. Od wprowadzenia tej kwoty uzależnione było podpisanie umowy z miastem. Ta kwota jednak, jak Państwo wiecie, nie zostanie wykorzystana do końca roku. Jeżeli, proszę Państwa, do poziomu wykonania wydatków remontowych dodamy kwoty wynikające z zawartych umów, to poziom zaangażowania środków na wydatki remontowe za 9 miesięcy przekracza 90%. A zaangażowanie środków według dziedzin przedstawia się następująco. Największe, bo ponad 90% zaangażowanie środków odnotowaliśmy za 9 miesięcy w takich dziedzinach jak remonty dróg, remonty w placówkach oświatowych, remonty realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ponad 90% zaangażowanie mamy również w dziedzinie remontów realizowanych w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Poniżej 90% zaangażowanie środków mamy w dwóch dziedzinach, mianowicie w zakresie remontów realizowanych przez instytucje kultury i remontów w gospodarce ściekowej i ochronie środowiska. Przedostatnia pozycja, Szanowni Państwo, pokazuje, że zaangażowanie wydatków remontowych może pojawić się tak na dobrą sprawę w drugiej połowie roku, a to oznacza, że równomierne wykorzystanie środków nie sprawdza się zarówno w przypadku wydatków remontowych, jak i wydatków majątkowych. I myślę, że podobnie to wygląda również w innych podmiotach gospodarczych. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych, jeżeli do wykonania za 9 miesięcy dodamy kwoty wynikające z zawartych umów, to zaangażowanie wydatków wynosi już ponad 72%. 100% zaangażowanie środków mamy w przypadku inwestycji realizowanych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej i kanalizacyjnej oraz w przypadku inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez ZKZL. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowy angażujące ponad 74% środków zaplanowanych na inwestycje drogowe, natomiast nie zaciągnięto dotychczas zobowiązań finansowych na 7 zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich na łączną kwotę ponad 67 milionów złotych. Później Państwu pokażę, o jakie zadania chodzi. Ponad 75% zaangażowanie środków mamy również w Wydziale Oświata. W tej dziedzinie wystąpią 4 zadania, na które nie zaciągnięto dotychczas obowiązań na łączną kwotę ponad 4 miliony 300. Ponad 50% zaangażowanie środków występuje w przypadku dwóch dziedzin, to jest w ochronie zdrowia i w pozycji aporty i dopłaty do kapitału, z tym, że ta pozycja może być wykonana w każdym momencie. Wystarczy podjęcie decyzji, nie jest wymagana żadna dodatkowa procedura. I mniejsze niż 50% zaangażowanie środków mamy w zakresie inwestycji sportowych. Tutaj na 4 zadania nie zaciągnięto zobowiązań finansowych. Natomiast w przypadku inwestycji realizowanych przez instytucje kultury zaangażowanie wydatków za 9 miesięcy przekracza 40%. Wynika z tego, że również na dwa zadania nie zostały zaciągnięte zobowiązania. Jest to na kwotę około 6 milionów 800. Trochę ponad 40% zaangażowanie środków w zakresie wydatków majątkowych występuje w dziale administracja. W tej dziedzinie nie rozstrzygnięto przetargu na 2 zadania o łącznej wartości ponad 7 milionów 600. Jeżeli chodzi o zadania realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, do tej pory nie zaciągnięto, tak jak już wcześniej mówiłam, zobowiązanie na zadania zapisane pod nazwem Trzecia Rama Komunikacyjna, modernizacja istniejącej ulicy Lechickiej, Lutyckiej, przebudowa ulicy Głogowskiej, wykupy gruntów, przebudowa Głogowskiej od strumienia Junikowskiego do ulicy Rawickiej, przebudowa ulicy Głogowskiej, przebudowa strumienia Junikowskiego, budowa infrastruktury drogowej Szczeszyn L oraz fontanny na Placu Wolności. Jeżeli chodzi o inwestycje w zakresie kultury, do dnia dzisiejszego nie zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe przez Teatr Polski w zakresie rozbudowy budynku malarni i zaplecza sceny. Oczywiście te środki były przewidziane do uruchomienia w momencie pozyskania przez Teatr Polski dodatkowych środków z funduszy unijnych. Teatr Muzyczny nie wydał kwoty 5, nie zaciągnął zobowiązań finansowych na adaptację budynku przewidzianą na siedzibę teatru. Jeżeli chodzi o administrację publiczną i przede wszystkim dwa zadania dotyczą działań informatycznych, do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnięto, czy nie podpisano, nie zaciągnięto zobowiązań finansowych na zadanie pod nazwą Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna oraz budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Również nie wszystkie zobowiązania finansowe zostały zaciągnięte w zakresie inwestycji sportowych i tak nie zaciągnięto zobowiązań finansowych na Termy Maltańskie, budowę sztucznego lodowiska, modernizację hali NRD czy modernizację toru regatowego Malta. W dziale oświata nie zaciągnięto zobowiązań finansowych na 3 zadania. Tutaj Państwa przepraszam, bo w swoim wystąpieniu, gdy przypominam, powiedziałam o 4 zadaniach. Między innymi dotyczy to budowy szkoły podstawowej z salą gimnastyczną Szczeszyn, dalej budowy przedszkola nr 46 i modernizację budynku na osiedlu Bolesława Chrobrego w celu przystosowania do pomieszczeń na przedszkole. I tu jest jeszcze taka dodatkowa informacja. W przypadku inwestycji z zakresu ochrony zdrowia chodzi tutaj konkretnie o pawilon zakaźny. Wcześniej już mówiłam, że do budżetu miasta została wprowadzona kwota o 28 milionów złotych. Tą kwotę ujęto ze względów formalnych. Nie zostanie ona wykorzystana. Również będzie problem z uwagi na termin podpisania przetargu z pełnym wykorzystaniem kwoty 10 milionów. Planujemy, że z tej kwoty zostanie wykorzystana kwota 3 milionów. Będziemy występować do wojewody wielkopolskiego o ujęcie pozostałej niewykorzystanej kwoty w wykazie wydatków niewygasających. I proszę Państwa, gdybyśmy zmniejszyli plan wydatków majątkowych o wartość zadań, co do których nie zaciągnięto zobowiązań finansowych, to stan zaangażowania środków na wydatki majątkowe przedstawiałby się następująco. Ogółem zaangażowanie środków na wydatki majątkowe za 9 miesięcy wynosiłoby już 88%, z czego najniższe zaangażowanie dotyczyłoby wydatków związanych z wniesieniem aportów i dopłat do kapitału. Celowo ograniczyliśmy tę prezentację do wydatków majątkowych i ważniejszych remontów, ponieważ poziom ich realizacji spotykał się najczęściej z dużym Państwa zainteresowaniem i jednocześnie obawą co do możliwości zrealizowania całego planu inwestycyjnego. Mam jednak nadzieję, że dzisiejsza prezentacja dotycząca wykonania za pierwsze półrocze, jak i zaangażowania środków za 9 miesięcy, jeśli Państwa do końca nie przekona, to pozwoli, mam nadzieję, spojrzeć inaczej na specyfikę budżetu. Zapewniam Państwa, że poziom wykonania inwestycji w naszym mieście nie odbiega od poziomu zaawansowania inwestycji w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Tak na dobrą sprawę liczy się roczne wykonanie tych pozycji. Na dowód tego, proszę Państwa, niech będzie pierwsza nagroda dla naszego miasta w rankingu inwestycyjnym wspólnoty w kategorii miast wojewódzkich za wielkość środków zaangażowanych w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004-2006. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani skarbnik. W takim razie przystępujemy do kolejnego punktu, czyli właśnie, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie, w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania? Bardzo proszę, pan radny Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tak, rzeczywiście, jak to słusznie zauważył pan radny Michał Grześ, w tej chwili w zasadzie ja się zastanawiam, czy jest sens tego, żeby przedstawiać w imieniu komisji rewizyjnej stanowisko co do wykonania budżetu w pierwszym półroczu, bo wobec obecności leży 1/3 składu rady, to faktycznie no troszkę rozmija się z celem, jakim było zaproponowanie przeze mnie przedstawienia tegoż wykonania budżetu, bo ja właśnie chciałem, żeby radni tą informację uzyskali, jak to wykonanie budżetu wygląda i poznali też stanowisko komisji rewizyjnej w tej sprawie. I też podejrzewam, panie skarbnik, też może odrobinkę przykro, że radnych to w komisji rewizyjnej bardzo interesowało, bo to panie skarbnik wie, zaproszaliśmy na posiedzenie, a już na sesji troszkę mniej interesuje. No ale nic, to ja w takim razie chociaż skrótowo postaram się parę informacji przedstawić. Szanowni Państwo, przede wszystkim w imieniu komisji rewizyjnej chciałem odczytać Państwu stanowisko komisji, a następnie pokuszę się o parę jeszcze komentarzy od siebie. Stanowisko komisji rewizyjnej z dnia 25 września 2007 roku. Komisja rewizyjna po dokonaniu kompleksowej analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania w pierwszym półroczu 2007 roku, a także po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika miasta Poznania oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów stwierdziła, co następuje. W punkcie pierwszym. Komisja pozytywnie ocenia stopień realizacji dochodów miasta oraz wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2007 roku. W punkcie drugim. Komisja z satysfakcją odnotowuje fakt, iż w części dotyczącej wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej prezydent miasta Poznania realizuje postulaty komisji zawarte w opinii załączonej do wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta za rok 2006, skuteczniej wykorzystując dochody z tego źródła. W punkcie trzecim, w aspekcie wątpliwości sygnalizowanych przez Komisję w ramach ubiegłej procedury absolutoryjnej dotyczącej niektórych decyzji o umorzeniach i rozłożeniach na raty podatków należnych miastu, Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt prowadzenia w tym roku bardziej restrykcyjnej polityki w tym zakresie, to jest rozłożeń na raty i decyzji o umorzeniach. W punkcie czwartym, Komisja krytycznie ocenia stopień realizacji części wydatków majątkowych oraz ważniejszych remontów w pierwszym półroczu 2007 roku. W punkcie piątym. W związku z powyższym Komisja apeluje do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie wszelkich starań w celu planowej realizacji w roku 2007 zadań o charakterze majątkowym oraz ważniejszych remontów, zwracając równocześnie uwagę, że będzie to istotny element oceny wykonania budżetu w ramach procedury absolutoryjnej. I wreszcie w punkcie szóstym Komisja zwraca się do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji punktu obejmującego debatę nad informacją o przebiegu wykonania budżetu. Bardzo chciałem serdecznie panu przewodniczącemu podziękować, że przychylił się do tego postulatu komisji i że możemy teraz na ten temat dyskutować. Szanowni Państwo, tak jak Państwo w tym stanowisku wysłuchaliście, co do zasady i co do ogólnie oceniając wykonanie dochodów i realizację również wydatków bieżących, komisja stoi na stanowisku, że rzeczywiście nie odbiega to znacznie w stosunku do lat ubiegłych, nie ma tu żadnego zagrożenia dla budżetu i oceniamy to pozytywnie. Natomiast nasze istotne wątpliwości wzbudziły przede wszystkim wydatki majątkowe, co również ujęliśmy w tym stanowisku. W związku z tym, jak Państwo pewnie wiecie, poprosiliśmy panią skarbnik o przedstawienie takiej listy inwestycji, których wykonanie może być zagrożone. Ja to nazwałem roboczo listą inwestycji zagrożonych i taka lista została nam przedstawiona. Szanowni Państwo, oczywiście nie jest tak, że te inwestycje są zagrożone tylko i wyłącznie z powodu tego, że jest to wina tutaj leży po stronie władz miasta. My zresztą nigdy takich wniosków nie formułowaliśmy, powody są różne. I tak więc chciałem chociaż część tychże zagrożonych inwestycji w pogrupowaniu wedle tych powodów, z jakich one są zagrożone, przedstawić. Szanowni Państwo, tak żebyście Państwo wiedzieli tak naprawdę, no, jak na półrocze wyglądały sprawy, bo często radni dziwią się, że niektóre inwestycje są odsuwane w czasie, a jest to zaskoczenie, podczas gdy my właśnie chcemy tworzyć teraz jako komisja już corocznie taki dokument w połowie roku o stanie wykonania budżetu. Nie wiem, czy większość Państwa radnych jest zainteresowana tą informacją, którą przedstawiam w tej chwili, czy...
Proszę Państwa radnych o to, żeby umożliwić Panu radnemu przedstawienie stanowiska komisji.
No bardzo krótko, nie zajmę dużo czasu, naprawdę, także jeszcze 5 minut i już się mnie Państwo tutaj pozbędziecie z mównicy. Szanowni Państwo, jak chodzi o budynek Straży Miejskiej, wiecie Państwo, że od dawna staramy się o to jako miasto, żeby budynek przy ulicy Szyperskiej został zaadaptowany do potrzeb Straży Miejskiej. Tu niestety sprawa się przeciąga ze względu na uzgodnienia z panem wojewodą, nie rozstrzygając, kto w tej sprawie ma rację, czy kto w tej sprawie, że tak powiem, jakie argumenty, czy swoje racje wysuwa. No, mamy pewne opóźnienie i apelujemy również o wykazanie wszelkiej dobrej woli zarówno ze strony nowo powołanego pana wojewody, jeszcze nie wiadomo, kto nim będzie, jak i ze strony przedstawicieli władz miasta, żeby ten problem posunąć naprzód, ponieważ no, nowy budynek dla Straży Miejskiej to jest rzecz niezwykle pilna i wydaje się w tej chwili no, koniecznością, jednym z priorytetów. Kolejna sprawa bardzo istotna, nowy budynek dla teatru muzycznego. Ta sama sytuacja, negocjacje przedłużające się tym razem z policją. Tutaj chciałem przede wszystkim z tego miejsca zaapelować do przedstawicieli policji. Nie ma ich oczywiście na sali, ale być może za pośrednictwem mediów, czy też za pośrednictwem poszczególnych radnych dowiedzą się o tym moim apelu, aby w związku z tym, że otrzymują od nas naprawdę wiele, bo przecież miasto przeznacza istotne środki na poprawę sytuacji w policji, no też bardziej przychylnie patrzeli na przekazanie tego budynku pod przeniesienie tam teatru muzycznego, bo mamy taką sytuację bardzo wstydliwą, kiedy siedziba teatru mieści się w byłym budynku Gestapo i jak najprędzej trzeba zrobić wszystko, żeby ta wstydliwa wizytówka miasta przestała istnieć. Szanowni Państwo, szereg inwestycji przedłuża się ze względu na przedłużające się przetargi. Tutaj na przykład przykładem jest budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną na Strzeszynie, budowa przedszkola przy ulicy Palacza. O Termach Maltańskich nie ma co wspominać, tutaj win znowu rozstrzygać, ale niewątpliwie ta inwestycja też się przeciąga. Budowa sztucznego lodowiska w Parku Kasprowicza, kolejna sprawa, na którą czekamy od dawna. Modernizacja hali NRD również ze względu na przeciągające się przetargi nie dochodzi do skutku. To ja kilka tylko wymieniłem, ta lista liczy więcej pozycji, ale te chyba najważniejsze to dla Państwa wiadomości. Niektóre zadania już się rozpoczęły, natomiast płatności przedłużają się i zostały one przesunięte na rok 2008. Tutaj na przykład przykładem takim jest przebudowa ulicy Dolna Wilda od ulicy Hetmańskiej do autostrady A2. Mamy nadzieję, że zgodnie z deklaracją, panie dyrektorze i pani skarbnik, tutaj rozpoczęcie prac projektowych będzie w 2007 roku, bo taka jest deklaracja i tylko płatności zostaną zrealizowane w roku 2008. To samo dotyczy budowy ulicy Nowe Kotowo w etapie pierwszym od ulicy Głogowskiej do ulicy Sycowskiej, czy też budowy wiaduktu na Golęcinie. Tam są projekty, protesty, z tego co wiem, mieszkańców, także tam liczymy, że ten problem też się uda rozwiązać z uwzględnieniem głosów mieszkańców, ale jednocześnie tak, żeby to się nie przeciągało zbyt długo. I szanowni Państwo, co do niektórych zadań zmieniono zakres rzeczowy i przeznaczenie środków. Tutaj takim przykładem jest budowa nowego obiektu dla filii w Owińskach, poprawa termoizolacyjności budynku domu dziecka numer 1. Również do tego dochodzi konserwacja murów obronnych w Zamku Przemysława i system gospodarki odpadami. Tutaj też to zadanie jest przesunięte. Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych to jest do innego zadania rzeczowego przesunięte. W niektórych zadaniach nadal trwają procedury przygotowawcze i przetargowe. To dotyczy na przykład młodzieżowego ośrodka sportowego. Tu chodzi o oświetlenie boiska. Będzie trzeba pewnie część środków zapisać jako środki niewygasające z końcem bieżącego roku. Też apelujemy, aby te sprawy były zakończone w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że to się uda. Realizacja programu e-Poznań, czy też modernizacja ośrodka w Strzeszynku. Szanowni Państwo, jak chodzi już o pozostałe zadania i tutaj z tych pozostałych zadań tak naprawdę jest kilka istotnych pozycji, gdzie ja widziałbym jednak pewne tutaj no, zaniedbania, to może mocne słowo, ale niedociągnięcia może w ten sposób ze strony władz miasta i dlatego tutaj są pewne przesunięcia. Chodzi tutaj o przebudowę ulicy Winogrady. Mamy nadzieję, że realizacja robót drogowych tam zacznie się rzeczywiście w roku 2008. Przebudowa ulicy Koszalińskiej, związana z budową Strzeszyna L, również tutaj jest przesunięcie tego zadania. No, słynna już fontanna na Placu Wolności, ale to zdaje się tutaj w związku ze zmianami budżetowymi ta sprawa już jest przesądzona i ta droga dość fontanna, bo kosztująca nas 2,5 miliona złotych, będzie realizowana, tak, panie dyrektorze, w 2008 roku?
Znaczy, jeśli panowie dyskutują, to proszę tak dyskutować, żebyśmy tę dyskusję słyszeli.
Dobrze, to ja zaraz skończę i państwo będą oczywiście odpowiadać. Podsumowując, żeby państwa już dalej tymi pozycjami nie męczyć, zresztą państwo dostaliście ten dokument do wiadomości na internetowym asystencie radnego, więc każdy mógł się z nim zapoznać. Szanowni państwo, nie będziemy próbować tutaj sugerować, i mówię to zarówno w imieniu komisji, ale też w imieniu własnym klubu radnych, że sytuacja finansowa miasta jest zła, czy też sytuacja budżetowa, że jakieś tu są ogromne problemy, których władze miasta nie mogą pokonać. Niemniej jednak nasz poważny niepokój budzi fakt, że wydatki majątkowe no, nie są realizowane w odniesieniu do niektórych istotnych inwestycji, szczególnie budowy obiektów sportowych, a także budowy inwestycji drogowych. Nie jest to realizowane terminowo. I na to zwracamy uwagę, mając dobre doświadczenia, że prezydent wsłuchuje się w głos komisji rewizyjnej, bo na przykład prowadzi w odniesieniu do naszych sugestii bardziej restryktywną politykę w zakresie umorzeń i ulg, że pan prezydent też zmobilizuje swoje służby i to wykonanie będzie bardzo dobre na koniec roku. My to na pewno będziemy skrupulatnie oceniać w komisji rewizyjnej w ramach procedury absolutoryjnej. To zapewniam zarówno państwa, jak i pana prezydenta. I to ta półroczna ocena będzie również istotnym elementem tejże oceny. Zadaniem komisji rewizyjnej, ja to kilkakrotnie podkreślałem na posiedzeniach komisji, nie jest sprawienie komplementów panu prezydentowi, chociaż to oczywiście zawsze chętnie czynimy, jeżeli są ku temu powody, tylko wskazywanie obszarów problemowych. I to staramy się z całą konsekwencją czynić. Po raz pierwszy komisja rewizyjna w tej kadencji i w ogóle z tego co wiem w historii Rady ocenia na półrocze wykonanie budżetu, ale ja chciałem państwu zadeklarować, że będziemy to robić corocznie, tak aby radni mieli pełen pogląd, jak na półrocze to wykonanie wygląda, ale także, aby pana prezydenta i jego służby mobilizować do szybkiego wykonania do końca roku niektórych inwestycji problemowych. Tak więc pozostając z nadzieją, że to wykonanie na koniec roku będzie jeszcze lepsze niż na półrocze i te wydatki majątkowe zostaną znacznie, wyniki tutaj poprawione i że pan prezydent otrzyma absolutorium, pragnę państwu tą informację przekazać i chyba tyle. Bardzo dziękuję pani skarbnik, panu dyrektorowi za aktywny udział w pracach komisji rewizyjnej, kiedy tą informację rozpatrywaliśmy. I krótko mówiąc, tak właśnie widzimy zadanie właśnie komisji rewizyjnej, żeby nie tylko wykonywać zadania ustawowe, bo to pojawiały się takie głosy, że my wykraczamy poza nasze zadania ustawowe, bo chcemy na półrocze oceniać. Ale szanowni państwo, komisja rewizyjna nie tylko musi spełniać swoje obowiązki, ale musi też, pilnując interesów miasta, troszkę poza nie wykraczać, nie przekraczając oczywiście przepisów prawa, ale musi wykazywać dobrą wolę, aby służyć dobrze interesom miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Rozumiem, to było wystąpienie w imieniu komisji rewizyjnej. Teraz debata czy dyskusja indywidualna. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam, szanowni państwo, takie pytanie, ponieważ jak pamiętamy, przy uchwalaniu budżetu największym problemem jest szukanie źródeł, z których można zabrać i na co przekazać. I generalnie spory nie dotyczą celu, na który chcemy przekazać pieniądze, tylko spory dotyczą źródła. Przy uchwalaniu budżetu było takie źródło, które zaproponowałem, a mianowicie zwiększenie dochodów miasta poprzez zwiększenie sprzedaży majątku miejskiego. Bodajże przeszła jedna poprawka, 1 000 000 zł, o 1 000 000 poprosiliśmy, żeby więcej sprzedać majątku. Wówczas to była wielka dyskusja, że jest to niezgodne z prawem. Pan prezydent wręcz był przekonany, że Rio zakwestionuje budżet z taką poprawką. Mamy już w tej chwili prawie listopad. Ja nie dostałem oceny Rio naszego uchwalonego budżetu, jakiegokolwiek pisma od Rio, że coś w tym budżecie jest nie tak. Nie otrzymaliśmy, panie przewodniczący. Ja nie wiem, czy do tej pory Rio się o budżecie miasta na 2007 rok nie wypowiedziało, a jeżeli się wypowiedziało, to chciałbym się dowiedzieć, czy zakwestionowało wydatek, jaki zaproponowała Wysoka Rada, a więc zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku, jakim były nieruchomości z 50 milionów do 51. Czy to zostało zakwestionowane, bo niedługo zaczniemy pracować nad nowym budżetem. Uważam, że takie źródło jak właśnie zwiększanie sprzedaży majątku miejskiego jest idealnym źródłem, ale tylko kwestia jest, jak zaopiniowało Rio nasz budżet. No mówimy o wykonaniu budżetu za półrocze, a nie wiemy, czy w ogóle Rio ten budżet zaakceptowało, czy tego budżetu nie zaakceptowało. Prosiłbym o odpowiedź albo pana przewodniczącego, albo pana prezydenta, czy było pismo Rio w sprawie budżetu za 2007 rok i jak się Rio ustosunkowało do tej poprawki, którą prezydent gwarantował, że nam Rio po prostu unieważni.
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że wszystkie dokumenty, które otrzymuję i są adresowane do Rady, państwu przekazuję. W tej chwili nie pamiętam konkretnego pisma, to jest jedna rzecz. Druga, jeśli ja pamiętam tą dyskusję, to rzecz nie była w tym, że Rio zakwestionuje to z urzędu, tylko że Rio ma taką możliwość wtedy, jeśli prezydent by takie zwiększenie oprotestował. Jeśli nie było takiego zastrzeżenia ze strony Rio, rozumiem, że prezydent w efekcie tego nie oprotestował.
Ja miałem informację, że przynajmniej z sesji wynikało, że prezydent oprotestuje. W związku
obaj odwołujemy się do swojej pamięci, a nie dokumentów, więc
dobrze, ale czy mógłby
taka...
pan przewodniczący to ustalić,
tak,
i jaka
tak,
jest
ale nie w tej chwili.
Dobrze, ale bardzo bym prosił o odpowiedź.
Pani skarbnik, bardzo proszę.
W rozsądnym terminie.
W tej chwili nie dysponuję dokumentem Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale z tego, co sobie przypominam, to Regionalna Izba nie zakwestionowała tego zapisu.
Dziękuję. Tylko to nie jest wniosek, obawiam się, to nie jest wniosek taki, jak pan radny usiłuje postawić, że z tego wynika, że można. Powtarzam. Jeśli prezydent by zwrócił się do Rio w tej sprawie i oprotestował takie zwiększenie, to wtedy można było się spodziewać, że Rio przynajmniej będzie zastanawiało się nad ten temat. Taki wniosek jest chyba bliższy prawdy. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Oczywiście odwołuję się do pamięci, ale prezydent, to co pamiętam, powiedział, że na pewno Rio odrzuci i na pewno się odwoła, w związku z tym...
Okay.
Chyba że nie dotrzymał słowa, które powiedział na sesji. Natomiast jest to, uważam, dobra informacja dla nas radnych, bo źródło jest bardzo atrakcyjne.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w debacie nad sprawozdaniem. Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, chciałbym jednak ustosunkować się do kilku projektów, które są realizowane, a które były tutaj poruszane przez Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wszystkie projekty mają swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o ich stan realizacji. I tak pokrótce. Trzecia rama komunikacyjna. No, myślę, że każdy z nas dobrze wie, że trzecia rama komunikacyjna to nie jest zadanie, które chcieliśmy realizować bez udziału środków unijnych. Ubiegamy się o uzyskanie środków unijnych i jeśli chodzi o program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, on dopiero na początku tego miesiąca został wynegocjowany z Komisją Europejską przez rząd. Do tej pory nie wiemy, jakie warunki są nawet ubiegania się o te środki, jakie będą rygory ubiegania się o te środki, więc trudno było w ogóle wchodzić w dyskusję realizacyjną. Postanowiliśmy wykupować nieruchomości, no bo to jest jakby sytuacja, która jest korzystna, mając środki zapisane w budżecie, możemy realizować wykupy. Ale też trzeba pamiętać o tym, że w sposób ograniczony, dlatego że nieruchomości, które byłyby nabywane przez ZDM w celu realizacji trzeciej ramy komunikacyjnej, mogą być nabywane w momencie, kiedy będą projekty podziału zrobione ze względu na ukształtowanie tej trasy. I tutaj wiemy, że przecież na tym etapie nie jesteśmy. W związku z tym kupujemy tylko i wyłącznie całe nieruchomości, żeby zminimalizować ryzyka różnego rodzaju, kupujemy całe nieruchomości, które są położone w przewidywanym przebiegu trasy, natomiast gdyby była nieruchomość, która wychodzi poza przewidywaną trasę, absolutnie nie kupujemy, bo tutaj byśmy mieli kłopoty. Nie zamierzamy narażać ani urzędników, ani miasta na jakiekolwiek kłopoty. I udało nam się tylko i wyłącznie nabyć nieruchomości za kilka milionów złotych. 9 milionów pozostaje. Chcemy nadal kupić, ale już co niektórzy nie chcą nam sprzedać na tym etapie. Czekają, myślą, że w późniejszym terminie będzie lepsza koniunktura dla nich, lepsza wycena, krótko mówiąc. Modernizacja istniejącej Lechickiej i Lutyckiej. Tutaj część rzeczy zostało zrealizowanych, natomiast kwota 1 800 000, która pozostaje, ona jest umniejszona o kwotę około 500 tysięcy złotych oszczędności, dlatego że kalkulowaliśmy zapłatę za wycinkę drzew. Udało nam się zrobić to bez kosztów. Więc tutaj właściwie nie wydaliśmy 1 300 000 złotych, a nie 1 800 000. 500 jakby jest oszczędnością ze względu na nieponoszenie kosztów związanych z wycinką drzew. Jeśli się uda zaawansować wykupy nieruchomości, bo jeszcze kawałeczek nieruchomości musimy negocjować, osoba, która jest właścicielem tej nieruchomości, którą negocjujemy, no nie chce nam zbyć nieruchomości w części potrzebnej dla potrzeb pasa drogowego, tylko chce sprzedać zdecydowanie większą część. To jest akurat bliżej rzeki. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta część nieruchomości, która pozostaje poza pasem drogowym, no jest oczywiście trudno użytkowalna przez tą osobę, ale też trudno jest kupować tą nieruchomość w całości na potrzeby przebudowy ulicy Lechickiej, więc tutaj jest kłopot, nadal są te negocjacje prowadzone i to jest uzależnione od stanu tych negocjacji. Dlatego też rezerwuję sobie te pieniądze, dlatego że no, załóżmy, że uda się domknąć te negocjacje w każdej chwili, no to tak, abym miał pieniądze, abym mógł domknąć tą negocjację. Podobna sytuacja jest przy ulicy Głogowskiej, wykupy gruntu. Państwo wiedzą, że to jest dla nas dzisiaj strategiczna inwestycja. Rezerwuję na wykup 3 nieruchomości. Nie mamy dokończonych negocjacji, poszliśmy na właściwie wywłaszczenie, można powiedzieć. Cały ten proces wywłaszczeniowy trwa. Gdyby się zakończył, muszę mieć pieniądze. No i po prostu rezerwuję z tego tytułu. Ulica Głogowska jest naszym dzisiaj najważniejszym projektem drogowym. Musimy ten projekt zrealizować w odpowiednim czasie, także, żeby rozliczyć się ze środków unijnych na innych odcinkach, ale ten odcinek także nam jest potrzebny, żeby właśnie się rozliczyć na innych odcinkach ze środków unijnych. Przebieg Głogowski od strumienia Mikowskiego do ulicy Rawickiej. Tu jest właśnie kwota pieniędzy zarezerwowana na ten fragment drogi. Pierwszy przetarg został rozstrzygnięty pozytywnie przez nas, ale niestety mamy 3 odwołania. I w tej chwili te 3 odwołania pójdą do arbitrażu. W najbliższych dniach będzie właściwie rozstrzygnięcie. Tutaj może za ostro powiedziałem, że pójdzie do arbitrażu. No przewiduję, że pójdzie do arbitrażu, bo Zarząd Dróg Miejskich wydaje mi się, że dobrze sprawdził na etapie rozstrzygania przetargu wszystkie oferty. Wydaje mi się, że dobrze rozstrzygnął ten przetarg. Ci, którzy przegrali, złożyli odwołania. Myślę, że Zarząd Dróg Miejskich nie uzna tych odwołań w przyszłym tygodniu. Jeśli będzie rozstrzygnięcie, to właśnie będzie takie, że oddajemy sprawę do arbitrażu. No to jest mniej więcej, tak licząc terminowo, to około 3 tygodni będziemy musieli czekać na ustalenie rozstrzygnięcia przez arbitraż. Gdyby okazało się, że jest pozytywne dla nas, no to podpisujemy umowę i mamy podpisane zobowiązanie na 37 milionów złotych, więc ta kwota będzie wtedy w całości wykorzystana. Gdy nie, to wszystko oczywiście będzie uzależnione od ustalenia werdyktu, czy to wraca do ponownego rozpatrzenia, czy cała procedura od początku. No, nie wiem, jakie będzie ustalenie, więc trudno mi dzisiaj przewidzieć. Natomiast jesteśmy w postępowaniu i można powiedzieć, że z tego tytułu właściwie można powiedzieć, że ta kwota jest zarezerwowana, bo jest w postępowaniu przecież cały czas. Następny temat to jest przebudowa ulicy Głogowskiej, przebudowa właściwie sumienia Junikowskiego. Tutaj mamy z kolei inną informację. Jesteśmy już po przetargu i ta kwota 11 milionów 800 to jest kwota, która przewyższa kwotę wynikającą z umowy podpisanej. Czyli można powiedzieć, że to jest oszczędność. To nie jest niewydana kwota, to jest oszczędność. Czyli o tyle mniej będziemy mogli wydać z budżetu miasta, ponieważ umowa jest na kwotę mniejszą. O właśnie te 11,8 miliona złotych. Także no, nawet tutaj niewykonana kwota jest pomniejsza jakby też zapotrzebowanie na środki z deficytu, tak? Czyli z pozyskania środków z kredytu czy z emisji obligacji. Budowa infrastruktury przy Szczeszyn L. Tutaj, proszę Państwa, no, w ubiegłym roku już na ten temat mówiłem. Rozumiem, że jest nowa sytuacja, trzeba na ten temat na nowo powiedzieć. Państwo pamiętają, że tutaj wojsko buduje domy na rzecz projektu, który się nazywa F-16, czy powiedzmy jakieś inne zobowiązania z tym związane, mieszkaniowe. Infrastruktura, która ma być realizowana przez nas, ona jest zapisana w budżecie. Można powiedzieć, że wszystko jest przygotowane, aby ogłosić przetarg. Ale celowo nie ogłaszam przetargu, bo nie zamierzam realizować tej infrastruktury, czyli nie zamierzam wydawać pieniędzy publicznych, jeśli by wojsko nie realizowało z jakichś powodów projektu mieszkaniowego. Między innymi dzisiaj miałem spotkanie z przedstawicielami Mieszkaniowej Agencji Wojskowej. Państwo mnie poinformowali o tym, że ogłosili przetarg na pierwszy etap i nadal dzisiaj podtrzymałem swoje stanowisko, że to mnie nadal nie zadowala. Dzisiaj taką informację przedstawicielom Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przedstawiłem. Nadal mnie to nie zadowala, nadal nie uruchomię przetargu i przetarg uruchomię tylko wtedy, kiedy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie po pierwsze po przetargu, po drugie, po podpisanej umowie i po trzecie, po przekazanym placu budowy dla wykonawcy i dopiero wtedy my ogłaszamy przetarg. Wcześniej nie ruszę, bo szkoda mi pieniędzy publicznych, żeby angażować w przestrzeń, która będzie nieeksploatowana przez wojsko. No i oczywiście, jeśli chodzi o fontannę Plac Wolności, na sesji wrześniowej uzupełniliśmy dopiero stan środków tak, aby można było ogłaszać przetarg. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos jeszcze w czasie na temat tej informacji? Pan radny Michał Grześ.
Przepraszam, że jeszcze niepokoję, ale zdaje się, że w tej całej dyskusji, nie wiem, może akurat nie dosłyszałem, ale co się dzieje z biletem aglomeracyjnym, bo był to taki prestiżowy projekt pana prezydenta i kolegów z Platformy, bilet aglomeracyjny po naszym trupie. Rozumiem, że te pieniądze, karta, które zostały na bilet aglomeracyjny w budżecie przeznaczone, całe już są wydane, tak? Czy mógłbym dostać odpowiedź? Bo to był bardzo taki prestiżowy projekt kolegów z Platformy. Umierali wszyscy za niego, więc myślę, że wart był tego umierania.
To był nie on, tylko ona, bo to się nazywało karta aglomeracyjna.
Ale ten pan projekt, prezydent, ten projekt.
Ale nie bilet, tylko karta. Pan prezydent, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ten projekt jest w trakcie opracowywania. Jak państwo wiecie, jest to projekt, który jest z uwzględnieniem środków unijnych. Jesteśmy wymienieni na liście projektów, które z góry są przewidziane do realizacji. Na marginesie też powiem, że akurat też dzisiaj rozmawiałem z panem sekretarzem, ponieważ staram się powiązać tą kartę aglomeracyjną wraz z możliwością nabywania przy pomocy tej karty biletów w komunikacji publicznej. Dlatego chcę być tutaj w pełni, że tak powiem, w komunikacji z panem sekretarzem, który realizuje ten projekt, dlatego dzisiaj tą rozmowę odbyłem. Wiem, że jest na etapie przygotowywania studium wykonalności, bo dopiero na tym etapie w ogóle są przygotowywania związane z projektami unijnymi. Bardzo ciekawa konstrukcja po różnego rodzaju dyskusjach, które już się odbyły, które są zakończone w sensie konstrukcji tej karty. Myślę, że ta karta ma dość duże możliwości zastosowania w życiu miejskim i mam nadzieję, że po zrealizowaniu studium wykonalności, wybraniu ostatecznej wersji, będzie można rozpocząć realizację. My też, jak mówiąc o komunikacji, chcielibyśmy być w takim terminie, żeby w przyszłym roku można było zastosować tą kartę. Przynajmniej z punktu widzenia MPK nam jest to potrzebne na przyszły rok. Czy uda się to zgrać, czy uda się wszystkie procedury związane ze środkami unijnymi uruchomić na tyle, żeby było to realizowalne? Trudno dzisiaj powiedzieć, ale projekt jest w przygotowaniu. Politechnika Poznańska wykonuje studium wykonalności. To z dzisiejszej rozmowy też wiemy od pana sekretarza. Mieliśmy też ten mały problem, że lidera projektu, no, to słowo może niewłaściwe, ale inna firma nam wykupiła, tak? Musieliśmy na nowo poszukiwać lidera projektu. To jest bardzo trudny projekt, to nie jest standardowy projekt dla urzędu, więc całe mnóstwo tutaj czynności było takich też, które komplikowały nam życie. Generalnie rzecz biorąc, projekt jest w realizacji. Środki nie zostały oczywiście jeszcze wydane, bo trudno tutaj uruchamiać środki, kiedy nie mamy zakończonych wszystkich procedur związanych z aplikacją środków unijnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, w tej odpowiedzi pana prezydenta zabrakło mi informacji, że karta aglomeracyjna została zgłoszona do regionalnego programu operacyjnego. Czy do programu operacyjnego infrastruktury i środowiska? Do RPO. Z tego co wiem, karta aglomeracyjna została jako wniosek poznański została zgłoszona do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jeżeli się nie mylę. Proszę o potwierdzenie. Jeżeli tak, to w tym momencie trzeba mieć świadomość tego, że RPO ma w ogóle szansę ruszyć w pierwszym, jeżeli nie dopiero w drugim kwartale roku przyszłego. To taka jest procedura domykania programu, ustalania działań szczegółowych, kryteriów, doboru, także... Ale nie powiedział pan prezydent jakiś. Bardzo dziękuję.
Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja pana prezydenta podziwiam za tą wspaniałą improwizację na temat, o którym pan za bardzo nie ma pojęcia, ponieważ te rzeczy, które pan prezydent przedstawił, to myśmy już słyszeli przy uchwalaniu budżetu. Mało tego, na spotkaniu w kwietniu na Komisji Gospodarki Komunalnej słyszeliśmy dokładnie to samo. Natomiast tam w budżecie były zapisane kwota 6 milionów. Jeżeli ja od pana prezydenta słyszę, że ta kwota jeszcze nie została w ogóle ruszona, czyli rozumiem, że ta kwota najprawdopodobniej już w tym roku nie zostanie ruszona. Czy jest nadzieja, że zostanie? Bo jeżeli nie, to może dajmy ją na bardziej zbożny cel. Natomiast jeśli ma być, bo jest to fundament działania jednego z klubów w Radzie Miasta, no to ja rozumiem, te 6 milionów nie majątek, ale być może... No, znajdziemy inne zadanie, które można by było jeszcze tą kwotą zasilić. Natomiast, panie prezydencie, ja mam takie pytanie wobec tego, czy jeżeli zaprosimy na posiedzenie komisji twórców tego projektu, to dowiemy się coś o tym projekcie więcej niż w kwietniu, czy tyle samo? Czy może pan na to odpowiedzieć, a jak nie, to bym prosił, żeby pan sekretarz na piśmie mi odpowiedział, bo no, szkoda naszego czasu, natomiast wszyscy się tym pasjonujemy.
Pan radny Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, no dziękujemy za to przedstawienie tej informacji. Mi brakowało tam tak naprawdę jednego, ale to może z biegiem kadencji też się troszkę zmieni, bo chyba podejście też pani skarbnik i państwa dyrektorów, mam wrażenie, taką ewolucję, chociaż na przestrzeni tych kilku miesięcy, ale też widzę, jakby, że to się chyba troszkę zmienia, bo państwo zawsze, za wszelką cenę chcecie się wytłumaczyć, tego, że tam, gdzie są opóźnienia, to wszystko to nie jest wasza wina co do jednej inwestycji. Tak naprawdę nie chcecie nawet w ani jednym przypadku przyznać, że opóźnienie to jest wina urzędników miasta. To jest niepotrzebne, no bo oczywiście my rozumiemy przecież, że w części, może nawet w większej części, to nie jest państwa wina, tylko różnych procedur, czy to władz centralnych, czy to procedur związanych z wykorzystaniem środków unijnych, czy to procedur przetargowych, czy innych względów obiektywnych, ale jeżeli państwo byście przyznawali, chociaż w przypadku kilku inwestycji, że macie, że bijecie się w piersi co do niektórych opóźnień, to wszystko byłoby troszkę bardziej wiarygodne. My namiastkę tego już mieliśmy na komisji rewizyjnej, kiedy przesłuchiwaliśmy dyrektorów poszczególnych wydziałów, którzy mówili na temat opóźnień w inwestycjach, i ci dyrektorzy, którzy w trakcie posiedzenia komisji przychodzili, jeszcze nie bardzo wiedząc, co się dokładnie dzieje, no to pan dyrektor Teissner wówczas zwracał się do nich i mówił: ale tam, gdzie są inwestycje zagrożone, to mówcie panowie, że są zagrożone, no żeby nie było tego, że coś jest zagrożone, ale to się zamiata pod dywan. Także dziękuję za to, że jest zmiana nastawienia, że mówi się rzeczywiście tak, jak jest, a nie próbuje się malować jakąś laurkę, i za to bardzo dziękuję, że tak było na komisji rewizyjnej. Szkoda, że teraz na sesji pan prezydent nie potrafi wskazać choćby jednej inwestycji, gdzie władze miasta z pewnych względów, to też warto by było oczywiście zawsze poznać, inwestycje się opóźniają z winy władz miasta. Wtedy tak naprawdę warto, panie prezydencie, bo wtedy to wszystko staje się bardziej wiarygodne, ale to uwaga na przyszłość. Może w przyszłości państwo nauczycie się troszkę bardziej bić we własne piersi, bo to będzie z korzyścią na pewno dla wiarygodności też przedstawienia tejże informacji. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, najpierw na stwierdzenie pana radnego Grzesia. No, panie radny, ja na pewno nie improwizowałem i panie radny, na pewno wiem, co mówię. I chcę to jakby też panu powiedzieć, żeby pan miał pełną wiedzę. Nie da się zdjąć z tego projektu jakiejkolwiek złotówki, która jest po naszej stronie, ponieważ zgłosiliśmy, że realizujemy ten projekt unijny i muszę mieć w przeciągu całego postępowania 100% kwoty projektu. Nawet kiedy nie rozpocząłem realizacji, nie mogę tego zdjąć z budżetu. Także chcę podkreślić, panie radny, że raczej wiem, co mówię. Jak nie wiem, co mówię, to potrafię się przyznać do tego. I to samo chcę powiedzieć panu radnemu Szynkowskiemu, że ja spotykam się z moimi współpracownikami co miesiąc. Co miesiąc analizuję wykonanie budżetu po stronie inwestycyjnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. I proszę zwrócić uwagę, że przedstawiłem informacje, które nie padły na komisji rewizyjnej, chociażby w przypadku tych 11 milionów 800. To jest oszczędność. To jest oszczędność. Urzędnicy, dyrektorzy tego nie powiedzieli panu. Tak? Dlaczego mam się przyznawać do tego, że inwestycja jest źle prowadzona, skoro ona jest dobrze prowadzona, skoro na przetargu zamknięto kwotą inną niż wynika z budżetowania dotychczasowego i skoro w mojej ocenie zaawansowanie jest wskazujące na możliwość odebrania wód po otwarciu drogi. Tak? Ja nie widzę powodów, żeby w tym przypadku na przykład powiedzieć, że jest niewłaściwe zaangażowanie. Jeśli to będzie z przyczyn moich współpracowników, to proszę sobie wyobrazić, że ja potrafię wyciągać konsekwencje. I wyciągam konsekwencje, kiedy widzę, że coś jest nierealizowane tak, jak powinno być realizowane. Zdarza się przecież, że takie czy inne uwagi uczynię moim współpracownikom, takie czy inne nieraz, bo też się zdarza, kary jak kary, ale w postaci chociażby premii nie udzielę czy czegoś takiego, tak? I ja to rozumiem, że są różnego rodzaju przyczyny obiektywne i są przyczyny subiektywne. Natomiast w tych projektach, które panu tutaj pokazałem, starałem się Państwu przedstawić stan bieżący realizacji tych inwestycji. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo szczegółowo je znałem. Tak? Dlatego, że nad nimi pracuję i co miesiąc nad nimi siedzę. Z moimi współpracownikami je analizuję. Dziękuję bardzo.
Pan radny Szynkowski.
Tak, panie prezydencie. Nie, ja to wszystko doskonale rozumiem, ale proszę zwrócić uwagę, no, że ja przedstawiałem stanowisko komisji rewizyjnej, w którym poniekąd się też utożsamiam osobiście. Nie przedstawiałem ani fali krytyki działań władz miasta, ani nie przedstawiałem samych pochwał, tylko starałem się i to w komisji pracowaliśmy nad tym też bardzo intensywnie, szczegółowo razem z panią skarbnik, panem dyrektorem, żeby przedstawić pewien obiektywny obraz rzeczywistości. A pan prezydent, ja nie zarzucam panu prezydentowi, żeby pan prezydent mówił o udanych
inwestycjach. Ale do tematu proszę powrócić, a nie do analizy cech osobowych.
Ale pan przewodniczący komentuje, jakby nie słuchał tego, że ja mówię na temat. To proszę bardziej, żeby się wsłuchać w moją wypowiedź, a mniej komentować.
Usiłuję.
Dobrze, cieszę się. Także panie prezydencie, ja nie sugeruję panu, żeby pan mówił o udanych inwestycjach, że są nieudane, bynajmniej. I to, o czym pan oczywiście, to co pan nam wyjaśnia, ja tego też nie kwestionuję. Tylko może wtedy, gdyby przedstawiać pełen obraz rzeczywistości, a nie tylko tam, gdzie jest dobrze, troszkę usuwając cień te rzeczy, gdzie są problemy, to ten obraz byłby bardziej wiarygodny. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grześ.
Panie prezydencie, znaczy ja nie pamiętam, że pan się kiedyś przyznał, że czegoś nie wie, no znaczy ja zawsze wiem, że pan zawsze wszystko wie, natomiast pan nam o bilecie aglomeracyjnym nie powiedział nic więcej ponad to, co dowiedzieliśmy się w kwietniu, kiedy nikt za bardzo nie wiedział, po co jest ten bilet aglomeracyjny. Dokładnie to samo było mówione, nic nowego nie wiemy, a to już się rok kończy. Natomiast jeśli pan uważa, że to jest wystarczająca informacja dla radnych, to tylko to świadczy o stosunku pana do radnych, o niczym innym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem zamykam punkt 19 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 22, ponieważ 20 i 21 zostały już zrealizowane. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Mam taką sprawę. Otóż dzisiaj byłem na takiej drobnej uroczystości, a mianowicie osadzenie mostu cybińskiego już w tym właściwym miejscu. I tam mieszkańcy zwrócili mi uwagę, że oni wystąpili z pismami do pana prezydenta miasta oraz do pana przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o nazwanie mostu cybińskiego imieniem biskupa Jordana. Uważam, że pomysł jest po pierwsze dobry, bo rzeczywiście pierwszy biskup, tam mamy nazewnictwo w tej okolicy związane z biskupami poznańskimi i nie tylko. Natomiast prośba mieszkańców jest taka, to proszę nie traktować jako mojej prośby, tylko prośby mieszkańców, a więc proszę się skupić, panie przewodniczący. Oni to pismo złożyli...
Ja zawsze jestem skupiony, gdy pan radny się wypowiada.
Nie, no dobrze. Jaka rada, taki przewodniczący, trudno. Chciałem powiedzieć, że mieszkańcy proszą o to, żeby Rada Miasta zdążyła, jeżeli oczywiście taka wola będzie Rady, by nazwać most imieniem biskupa Jordana, do tego 7 grudnia, kiedy most będzie otwarty, bo dobrze by było, żeby otwierając most miał już swoją nazwę. Chciałem się tylko po prostu spytać, czy pan przewodniczący przewiduje swoją inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie, albo pan prezydent przewiduje inicjatywę uchwałodawczą, a jak nie, to może jest kochany pan przewodniczący Komisji Kultury, który przewiduje taką inicjatywę uchwałodawczą, bo jeżeli nie, no to będę musiał to sam zrobić, natomiast wolałbym, żeby to jakieś zacniejsze gremium. W związku z tym, czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć, czy jest szansa, że Rada Miasta będzie mogła się wypowiedzieć przed 7 grudnia co do nazwy mostu cybińskiego, a mostu Jordana, mam nadzieję, w przyszłości.
Pan radny Krzysztof Mączkowski.
To podczas dzisiejszej sesji panu radnemu Kręgleckiemu zdarzyło się mówić coś o kogutach z uciętymi głowami, a pan przewodniczący niestety złamał niepisaną dobrą zasadę niezgadzania się na wniosek klubu o zwołanie przerwy w czasie sesji. Chciałbym zaapelować do nas wszystkich, żeby nie przez najbliższe 3 lata, jakie nam zostały, aż 3 lata do końca kadencji, żeby nad naszymi debatami nie zapanowały emocje, dlatego że praca w najbliższych 3 latach w takiej atmosferze wydaje się kompletnie nie do przeprowadzenia. Ja rozumiem, że pan Kręglewski sobie tutaj odmachnął się za różne wypowiedzi z tymi kogutami, ale to naprawdę nie służy merytorycznej dyskusji i chciałbym, żeby takich emocjonalnych wypowiedzi było jak najmniej, a pana przewodniczącego bardzo proszę o to, żeby żeby ten wypadek dzisiaj niezgody na zwołanie przerwy na wniosek klubu, żeby to był przypadek, rzeczywiście wypadek przy pracy, a nie pełna stała praktyka, nowa praktyka w tej Radzie. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym poinformować, że pan prezydent miasta Poznania zamierza zgłosić na sesję w dniu 6 listopada w trybie artykułu 20 ust. 5, czyli w tak zwanym trybie 7-dniowym, kilka projektów uchwał, a mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2007 i tak zwane uchwały okołobudżetowe, a mianowicie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie podatku od nieruchomości, oczywiście wszystko na rok 2008, w sprawie wprowadzenia opłat od posiadania psów, w sprawie wzoru formularzy dla podatników od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego także i w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminu płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. Także chciałbym państwa poinformować o tym, że w tak zwanym trybie 7-dniowym pan prezydent będzie starał się przekazać państwu te projekty uchwał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczeciński.
Przewodniczący, ponieważ chciał pan skierować do Komisji Kultury pismo w sprawie inicjatywy mieszkańców śródzkich dotyczącej nazwania mostu Cybińskiego. W związku z tym informuję, że 15 listopada na posiedzeniu komisji będzie punkt poświęcony tej sprawie. Jeżeli komisja opowie się za tą inicjatywą, to zostanie przygotowany projekt uchwały i on będzie mógł na sesji listopadowej, która będzie w dniu 20 listopada, być rozpatrzony. Mimo że komisja będzie 15, ale jak sądzę przy takiej sprawie, jeżeli radni będą zgodni, taka możliwość jest, by przed 1 grudnia otwarciem mostu nazwać go. Dziękuję.
Dziękuję. Chciałem właśnie w tym momencie to powiedzieć, dlatego się zgłaszałem, że wszelkie pisma, które otrzymuję i dotyczą Rady, staram się zgodnie z merytoryczną właściwością kierować do właściwych komisji i uspokoić pana radnego, że niczego nie przechowuję potajemnie. Także to pismo trafiło do Komisji Kultury i Nauki, jak również do Komisji Nazewniczej, do pana przewodniczącego Artura Witkowskiego. To pierwsza uwaga. Druga uwaga teraz będzie polemiczna. Co do dobrego obyczaju. Dobry obyczaj jest wtedy dobry, kiedy wszyscy go za dobry uważają i nie nadużywają. Ja rzeczywiście dzisiaj nie zastosowałem dobrego obyczaju, ale moim zadaniem jest stosować nie tylko dobre obyczaje, ale również dbać o powagę tego miejsca. Uznałem, że po 36 chyba godzinnej przerwie wniosek o kolejną przerwę nie służy tej powadze, ale też postanowiłem samodzielnie nie odrzucać tego wniosku. Poprosiłem Radę o rozstrzygnięcie. Rada rozstrzygnęła tak, jak rozstrzyga. To pierwsza uwaga. Druga, bardzo poważnie i serio traktuję wypowiedź pana radnego Mączkowskiego, pana przewodniczącego Krzysztofa Mączkowskiego, ale tym bardziej bym ją potraktował poważnie, gdyby dostrzegł Krzysztof wszystkie rzeczy, które się zdarzyły na tej sali, bo nie tylko o kogutach było mowa, ale i krzyczano tu o Łukaszence. Obie, jeśli chcieć być sprawiedliwym, to obie rzeczy należałoby w tej swojej wypowiedzi zrównać i obie uznać za niestosowne. Także mój apel jest o to, aby wszyscy dbali o powagę tego miejsca, a nie używali go do stosowania, do rozgrywania jakichś swoich emocji. Jeśli mówię o dobrym obyczaju, który chciałbym, żeby był stosowany, to przypominam również, że nie tak dawno Klub Radnych PiS-u złożył wniosek o przerwę, ponieważ chce się naradzić, a następnie żadna przerwa się nie odbyła, tylko panowie wyszli na papierosa na dziedziniec tego urzędu. I to jest właśnie powaga owych dobrych obyczajów. Dziękuję, pan radny Michał Grześ. Była przerwa.
Rzeczywiście, no, chciałem przeprosić za Łukaszenkę. Było to skierowane do pana radnego Kręgleskiego, ponieważ przed wejściem na salę jeszcze mieszkańcy skarżyli mi się, że właśnie w tym stylu prowadzi Komisję Polityki Przestrzennej. Uniosłem się zdenerwowany informacjami, które uzyskałem od mieszkańców, jeszcze tym, co tu się stało. Bardzo przepraszam. Oczywiście nawet nie jest podobny pan radny Kręgleski do Łukaszenki. Także Łukaszenki to można się nie bać, natomiast pana Kręgleskiego oczywiście można się bać. Także bardzo przepraszam pana radnego Kręgleskiego za to uniesienie. Natomiast rzeczywiście no było to wywołane pewnymi emocjami. Co do wypowiedzi Krzysztofa Mączkowskiego, pragnę powiedzieć, że Krzysiu wypowiedział się w swoim imieniu. W moim się nie wypowiedział. Dziękuję.
Pan radny Szynkowski.
O, teraz działa. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, jak chodzi o te przerwy, to dzisiaj chyba troszkę, ja rozumiem, że pan przewodniczący chciał zachować powagę obrad rady, wszystko to, co pan przewodniczący nam pięknie powiedział, ale prośba o dwuminutową przerwę, głosowanie nad nią trwało dłużej, niż by ta przerwa trwała, także tu naprawdę można było troszkę być elastycznym i jednak zachować ten dobry obyczaj. A tak na przyszłość być może warto tą kwestię przerw, skoro państwo ją tak uznaniowo chcecie dowolnie kierować, po prostu zapisać w regulaminie, żeby to ostatecznie zostało rozstrzygnięte, także a żeby pan przewodniczący nie musiał się tłumaczyć, dlaczego tak robi, nie inaczej i sam.
Ja się nie tłumaczę.
No nie tłumaczył się pan przewodniczący przez chwilę.
Wyjaśniałem.
Dobrze,
to jest
to wyjaśniał pan przewodniczący. Także to tylko taka opinia z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Pan Przemysław Foligowski.
Panie Przewodniczący, no muszę przyznać, że z przykrością słuchałem przed chwilą wystąpienia pana przewodniczącego, ponieważ został pan wówczas za tę rzeczywiście niezbyt zręcznie ogłoszoną przerwę przeproszony. Rozumiem, że teraz będziemy sobie wyciągać wszystkie sprawy, kiedykolwiek miały miejsce. No szkoda, że pan przewodniczący taką atmosferę wprowadza i mam nadzieję, że mimo wszystko nie ulegnie pan temu nastrojowi w przyszłości. Dziękuję.
Przyjmuję z pokorą to, że jestem winny całej tej sytuacji. Nie ma więcej zgłoszeń w punkcie wolne głosy i wnioski, zatem zamykam punkt 22. A w 23 punkcie dziękuję państwu za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 24 sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję, do widzenia.